Radio Tok FM. W programie Bierze Świat moimi gośćmi są Izabela Borkowska i Roman Przybylski, a rozmawiamy o wyprawie w krajach Azji na 3 5-tysięczniki, ponad 5-tysięczniki, prawda, wygasłe w wulkany. Jest z nami pan Paweł z Warszawy. Halo?
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Paweł z Warszawy. Mam takie pytanie może trochę bardziej praktyczne, bo byliśmy z narzeczoną 2 lata temu, trzymaliśmy się nad Dogu Bajazi właśnie, i mamy pokusę, żeby pojechać dalej na wschód, do Iranu. I chcieliśmy spytać, jak kobiety są traktowane w Iranie i czy chusta na przykład wystarczy, żeby tam się poruszać bezpiecznie. I długie rękawy, czy jak to wygląda właśnie od takiej strony praktycznej.
To znaczy tak, zasadniczo powinno się mieć, znaczy chusta jest konieczna, niezbędna, wszystko zakryte. Jeżeli się nosi spodnie, powinno się mieć tunikę, która zakrywa pośladki, no, która sięga po prostu połowy uda. I zasadniczo nie powinno się nosić sandałów. Natomiast my spotykaliśmy również Iranki, które właśnie miały sandały.
To znaczy gołe palce nie powinny być, tak?
Tak, tak.
Aha, czyli buty zakryte, pełne.
Tak, tak. No poza tym nie ma problemu. Wiadomo, że najlepiej podróżować w towarzystwie mężczyzny, no ale w pana przypadku rozumiem, że
no,
jakby...
Tak, naszym to się będzie zgadzało. No czy właśnie. Ludzie tak z ciekawością traktują, mamy z taką ciekawością się spotkaliśmy właśnie we wschodniej Turcji, w Iranie mam na myśli.
Tak, to znaczy, no my też po prostu, to świadczy chyba, jak bardzo mało turystyczny jest ten region, ponieważ właśnie w Iranie do nas podchodzili ludzie i się pytali nas, czy mogą z nami zrobić zdjęcie. Tak więc to świadczy, jak na ile byliśmy my tam egzotyczni, tak więc jakby na pewno ta ciekawość działa w obie strony.
Czyli nie ma takiej przepaści między wschodnią Turcją a Iranem? Nie jest tak, że ludzie się zmieniają diametralnie, tylko...
To zależy pod jakim kątem. To zależy pod jakim kątem. To znaczy nie, jeżeli chodzi o podejście do turystów, nie.
No właśnie, nie.
Nie, 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 nie. Co było tylko... Co było takie...
Dziękuję bardzo w takim razie.
Dobrze, dziękuję.
Dołączam i słuchamy dalej audycji.
Ale pani, proszę dokończyć zdanie, co
tak,
było takie?
Tak, bo to było niesamowite, gdyż właśnie jak bardzo ludzie się jednak, zachowanie ludzi się zmieniało po przekroczeniu granicy, na przykład.
Czyli?
W kwestii robienia zdjęć z Romkiem. Właśnie byliśmy zaopatrzeni w sprzęt fotograficzny, by jak najlepiej po prostu uwiecznić naszą podróż. I o ile w Turcji, we wschodniej Turcji, wyciągając aparat, ludzie się zbiegali, prosząc o zdjęcia i wręcz czasem natarczywie chodzili właśnie za nami, ciągali plecaki, że chcą zdjęcie i się ustawiały, to samo kobiety, które pięknie pozowały, jakby uwydatniając tak swoje kobiece wdzięki. O tyle w Iranie absolutnie na widok aparatu, wyjęcie aparatu, w ogóle kobiety się zakrywały jeszcze bardziej tymi chustami, czadorami, odwracały się. Skrajnie inne podejście.
Czyli praktycznie nie ma Iranek na waszych zdjęciach.
Są.
Z daleka
i z tyłu polowaliśmy.
Są. Jest bardzo mało właśnie Iranek, które chcą robić zdjęcia, ale trafiały się takie, które podchodziły i chciały, żebyśmy robili
im
zdjęcia.
Też.
Tak.
W miejscowości górskiej Masule, gdyż no, naszym celem były 3 wygasłe wulkany, natomiast w miarę możliwości chcieliśmy zwiedzić jak najwięcej. I między innymi właśnie pojechaliśmy do miejscowości Masule, która na północy Iranu, która się charakteryzuje tym, że ulice stanowią jednocześnie dachy domów.
Że jak idąc ulicą, idę po dachach domów?
Dokładnie.
Znaczy dom jest pod spodem?
Tak.
Potem...
Tak.
Dach domu pełni rolę ulicy domu, który jest wyżej położony.
I tak piętrowo. Stopnie. I tam właśnie schodząc krętą, taką zacienioną uliczką, zobaczyłam piękny malowniczy kadr, kobieta, która sprzedawała swoje wyroby. W związku z tym wyjęłam nieśmiało aparat, spojrzałam się, tak, czy mogę. Kobieta bardzo żywo potaknęła głową, co dla mnie było szokiem już. Aha. To było ponad tydzień, spędziliśmy w Iranie i widzieliśmy, jakie jest nastawienie ludzi. Po czym wzięła jedną z chust, które leżała przed nią, podniosła na wysokość twarzy, tak, tak, żeby dokładnie nie się zakryła. Tak. I czekała.
No ale to też zdjęcie, prawda? Jedyne w swoim rodzaju. Ona, no tak, pozuje na swój sposób.
No to tak, tak to można ująć.
Jest z nami pan Bartek. I to z Krakowa. Halo?
Witam, witam.
Witamy, panie Bartku.
Witamy.
Ja mam takie pytanie, bo sam kiedyś podróżowałem po Iranie, byłem w Teheranie na przykład i słyszałem, jak mówicie o robieniu zdjęć. O to w Teheranie obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i jak to jest poradziliście?
Znaczy, ja nie wiem, czy zakaz. No, my robiliśmy zdjęcia.
Może to się zmieniło od tamtego czasu.
To znaczy, powiem tak, że w tych takich dużych miastach jak Teheran, Isfahan, takich bardziej turystycznych, to jednak można wykonywać zdjęcia. No, my teraz na wakacje wykonywaliśmy zdjęcia i znaczy, mamy... nikt nam nie zabraniał. Nawet w meczecie robiliśmy zdjęcia.
Mamy takie pytanie, a skąd pod takim kątem prawnym, skąd w ogóle ten zakaz? To znaczy, to oficjalnie jest gdzieś... Bo my po prostu, jak obeszliśmy ten problem, my po prostu nie widzieliśmy o tym zakazie, więc... Tak.
No i nikt nam nie zwrócił uwagi.
Rozumiem. Ale mam jeszcze pytanie odnośnie wiz. Jak to jest? Czy załatwialiście sobie wizę wcześniej, czy to było tak, że w momencie przekraczania granicy otrzymaliście jakąś wizę tak na nie wiem, na 3 dni, czy coś w tym stylu?
Nie. To jeżeli chodzi o Turcję, prawda, to można, to się dostaje bądź na lotnisku, bądź na granicy, nie ma problemu z dostaniem wizy. Natomiast jeżeli chodzi o Iran, trzeba jednak już się o tym po prostu pomyśleć wcześniej. Aha. My tutaj załatwialiśmy w ambasadzie Iranu w Warszawie. Aha. Koszt takiej wizy wynosi prawie 350 zł, tak więc to też trzeba pomyśleć, planując wydatki. Natomiast na granicy nie można uzyskać takiej wizy przy przekraczaniu. Chyba to było w Erzurum, prawda? W Turcji. Tak ktoś nam mówił, że można po prostu w mieście jakimś tureckim wyrobić taką wizę, ale trzeba również czekać około przynajmniej tygodnia.
Okej, wielkie dzięki.
Dziękujemy.
Proszę.
Dziękujemy bardzo. 44 44 044, kierunkowy do Warszawy 022. Podróżowaliście środkami miejscowymi, prawda, komunikacji. Tak. Czy zdarzało wam się spać inaczej niż w namiocie, w jakichś hotelikach?
Tak.
A czy poznaliście ludzi na tyle, że można powiedzieć, tak, rozmawiałem z nim, poznałem kogoś, kto tam mieszka. Mieliście takie spotkanie z ludźmi?
Mieliśmy takie spotkanie, zostaliśmy zaproszeni przez Irankę do swojej rodziny. Mhm. W Teheranie mieszkaliśmy właśnie u rodziny irańskiej.
A jak Irankę poznaliście? Na ulicy?
W autobusie, w takiej maszrutce, mhm, którą jechaliśmy od Dogubej Azid do granicy z Iranem właśnie. W celu przekroczenia tej granicy, no jakoś tak się zgadaliśmy. Na początku to miała być współpraca, znaczy wspólne wynajęcie taksówki. Aha. Do najbliższej miejscowości od granicy do tej miejscowości, by następnie wziąć autobus, pociąg, no a później jakoś nasze kontakty tak się zacieśniły i wydawało nam się na tyle atrakcyjne to dla nas było, prawda, żeby wejść do domu irańskiego współczesnego w stolicy i zobaczyć, jak to jest, a nie obserwować.
I dom jak wyglądał? Bardzo się różnił od domu takiej cywilizacji, mieszkanie zachodniej?
Zasadniczo nie, poza toaletą, prawda, gdzie wiadomo, nie ma takiej toalety jak u nas, tylko po prostu jest dziura w podłodze i w związku z tym ten rozwiązanie sanitariatów jest zupełnie inne niż u nas. I następnie, no taką egzotyką, co wiadomo w Iranie, jest to, że się je i się siedzi na podłodze. W związku z tym jest pora obiadu, więc się wyciąga taką ceratę. Po środku pokoju się ją kładzie, mimo tego, że są kanapy i są, aha, stoły. Nigdy nie byliśmy zaproszeni do stołu, zawsze jest...
To ciekawe, do czego stół służy?
Posiłek na
że
podłodze?
Że się nie staje posiłku.
No, służył na przykład do stawienia popcornu, rzecz, aha, kiedy oglądaliśmy telewizję, aha, wspólnie. To było na tej zasadzie. Albo paliliśmy fajkę wodną.
A jak językowo? Po angielsku porozumiewaliście się wszędzie?
Tak, to znaczy, no w Iranie był problem też z angielskim, aha, bo tak naprawdę w tej rodzinie zwłaszcza nikt tak naprawdę nie znał angielskiego, tak więc my
oprócz
mieliśmy...
niej, oprócz tej, która was zaprosiła?
No to też takie troszeczkę, aha, było na migi.
To było, myślę, że głównie na migi, dogadywanie, aha, się, aha, na migi, aha, jakieś, aha, poszczególne słowa.
No, aha, i byliśmy przygotowani na daną sytuację, że jeżeli jechaliśmy do Turcji, więc mieliśmy słowniczek jakichś wyrazów kurdyjsko-tureckich, No i to samo do Iranu. Mieliśmy słowniczek rozmówki, takie mini polsko-irańskie. Więc dzięki temu też myślę, to nam na pewno bardzo ułatwiło sprawę.
Znaczy Iza głównie ułatwiła sprawę, po angielsku dogadywała się, no i język francuski ma super opanowany, więc...
Gdzieś spotkała pani mieszkańców, którzy mówili po francusku?
Z Damawandu pamiętam, jak wracaliśmy, spotkaliśmy bardzo miłego pana, który bardzo dobrze mówił po francusku i to było jakby taką dużą ulgą, że nareszcie można było porozmawiać po ludzku, normalnie i dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy.
A przechodząc do takich rzeczy praktycznych, jedzenie, wjeliście z Polski, dźwigaliście na plecach, tam kupowaliście. Trochę to inaczej wyglądało, gdy już pewnie zaczynaliście się wspinać, prawda? A inaczej, gdyście się przemieszczali jeszcze przed wspinaczką.
To znaczy, podróżując, chcieliśmy smakować kraje również. Mhm. W związku z tym po prostu próbowaliśmy wszystkiego, co się dało. Kupowaliśmy jedzenie w różnych restauracyjkach, na ulicy, to, co można było dostać. Natomiast w góry, to zaopatrywaliśmy się w miejscowych sklepach.
W co?
W co się, znaczy generalnie w zupki, tak? W zupki, makarony, po prostu to, co się bierze na zdobywanie.
Przepraszam, czy tam też są zupki?
Zupek chińskich niestety nie spotkaliśmy. Mieliśmy właśnie w domu wyjeździć, zaopatrzyliśmy się w paskudne niestety zupki tureckie, które do tej pory wspominamy z dużym, dużym niesmakiem. Natomiast jakby takim też środkiem wzmacniającym nasze siły i ojej.
Dodający witalności, powiem tak.
Dokładnie, tak. To był Izostar, firma Izostar nas jest jednym z naszych sponsorów. Aha. I właśnie podarowała nam
to ileś butelek się dźwigali, czy puszek?
Znaczy puszek, puszek proszku.
To znaczy... A, w proszku.
W proszku, tak. Rozmawialiśmy.
Ja pomyślałam o płynie, aż
generalnie chodzi o to, żeby po prostu zabierać w góry lekkie jedzenie. To znaczy, że zupki, które po prostu się zalewa gorącą wodą i ma się już gotowy posiłek. Nie bierze się na pewno rzeczy płynnych, nie powinno się brać takich znaczy warzyw, jak pomidory, ogórki, jest to ciężkie, nasączone wodą. Natomiast
suszone owoce
właśnie, suszone właśnie.
A powiedzcie
rzeczy.
Mi, jak wyglądała ta wspinaczka, bo ktoś, kto nas słucha, mógłby się zastanawiać, owszem, mówi, piechurem jestem, ale nigdy się nie wspinałem w górach. Wy macie doświadczenie wspinaczki, to była tak, były trudne elementy, czy tam to jest jakoś tak cywilizowane, typu ktoś sobie wyobraża, nie wiem, łańcuchy, albo wy może jakieś haki, liny, jak to wyglądało, czy to się szło ścieżką?
Czyli ja myślę, że trzy góry były łatwe. Łatwe były technicznie. Powiem tak, że Ararat i Damawand to był w sumie wysokogórski trekking.
Czyli
idziemy raczej tam. Tam
idę,
nie ma,
może być kiki.
Nie ma żadnej wspinaczki.
Kiki trekkingowe takie. Natomiast na Araracie też był niezbędny czekan i raki.
A jednak?
Tak, ponieważ kopuła szczytowa jest pokryta śniegiem. W związku z tym nie było to niezbędne.
Czy jest taka czapa lodowa, jest normalnie lodowiec, są szczeliny w lodowcu, czyli normalna
taka
wspinaczka.
Spotkaliście jakichś Polaków może w swych wspinaczkach? A jeżeli turystów, to z jakich krajów? Bo pani mówiła, że tak mało, prawda? Że taką egzotyką było tam, gdzie pani opowiada.
Tak. To znaczy na Araracie to głównie to byli Niemcy i Amerykanie, którzy swoją drogą mają podwojoną stawkę dla przewodników, co się później też dowiedzieliśmy. Następnie w Iranie to byli głównie Irańczycy. No i na Kazbeku, gdzie tutaj właśnie Romek zaczął mówić odnośnie wspinaczki, że to już jest zdecydowanie jednak bardziej wymagająca góra. To tam właściwie spotykaliśmy tylko Gruzinów, tak więc tak naprawdę nie mieliśmy kontaktu z Polakami.
Zadzwonił do nas słuchacz, pan Tomek, halo? Panie Tomku? Halo? Halo? Pan Tomek dzwoni do nas ze Stanów Zjednoczonych i pewnie dlatego jest taki problem. Byliście w lecie, tak?
Tak.
Jakie temperatury tam są? Jaka pogoda w ogóle była? W górach zimno, pogoda, ale sucho, jak to wyglądało?
Pogoda ogólnie była dobra. To znaczy na górze Ararat i na górze Damawand jest sucho. Jest sucho i deszcze nie padają. Ale temperatury są takie znośne. To, że ktoś, czasami czytaliśmy w internecie, że ktoś mówił, że są wielkie upały. No, my nie odczuwaliśmy aż tak wielkich upałów. No było nam dobrze w tych temperaturach.
Tym bardziej, że namieliśmy koszulki, które nam tutaj pomogły. Koszulki po prostu z odzieży oddychającej, którą nam zasponsorował internetowy sklep Presto. No i tutaj to jest też niezbędne. No wiadomo, odzież na wspinaczkę jest zupełnie inaczej się ubiera, idąc na plażę, inaczej na...
A powiedzcie mi, bo jak tak słucham, ile wasze bagaże ważyły? No, pani na przykład, bo to powiedzmy, zakładam, że pan silniejszy, ale ile kilogramów pani dźwigała na plecach?
Znaczy, ważyliśmy w końcu...
Nie było to łatwe.
To było około 25 kilogramów, tak
no
mi się wydaje.
No gdzieś miała 25, ja...
Czyli cały sprzęt, wszystko?
Tak.
No ja na pewno miałem powyżej 30, no 35, jeszcze zależy po prostu w którym momencie.
Czy jak zaczynaliśmy wchodzić z jedzeniem, czy już w momencie zejścia?
W momencie zejścia na pewno to było 5 kilo mniej.
Czy obowiązkowe jest zrobienie? Obowiązkowe. A może jeszcze państwo się szczepili lub jakieś inne zabiegi przed, lub brali jakieś specjalne lekarstwa, już wiedząc, że należy to zrobić przed wyjazdem w tamte rejony? Jak to wygląda, jeśli chodzi o przygotowanie?
Nie ma szczepionek obowiązkowych, natomiast są szczepionki zalecane.
Przeciwko czemu?
WZW typu A i typu B.
Zapalenie wszczepien nowotrowy.
Tak, pokarmowe. Pokarmowe, głównie pokarmowe. No, ale w sumie pomogła nam ekspres APTK z Wrocławia i oni akurat dali nam szczepionki.
Mieliście jakieś problemy tam zdrowotne? Czy wszystko pod tym względem było w porządku?
Wszystko było w porządku.
44 44 044, kierunkowy do Warszawy 022. A co was najbardziej zaskoczyło? Bo człowiek ma jakieś takie wyobrażenie, prawda? Zwłaszcza, że wiedzieliście, gdzie jedziecie, czytaliście w internecie, słyszę, i krajów, i tego, jak to wygląda.
Trudno powiedzieć chyba, co nas najbardziej zaskoczyło, bo właśnie czytaliśmy trochę, natomiast no wszystko było niesamowitą egzotyką, niesamowitą nowością i tak naprawdę co krok no byliśmy zaskoczeni. To zabrzmi bardzo tak kolokwialnie otaczającym nasz pięknem, ale...
O przyrodę chodzi pani?
Nie, właśnie nie tylko. Nie? Na przykład właśnie zwiedzając miasto Isfahan chyba zrobiło na nas największe wrażenie. No jest, mówi się, że jest to miasto jak z baśni Tysiąca Jednej Nocy i no my oboje myślę, że możemy to potwierdzić.
No piękne miasto, piękne.
Meczety olśniewające zabytki, wszystko egzotyczne, wszystko tętniło takim, no właśnie, no po prostu wszystko tętniło Dalekim Wschodem, co dla nas było czymś nieznanym.
Samo słowo Isfahan, to już jak
brzmi,
prawda? Jakie marzenie właśnie Tysiąca Jednej Nocy.
No jest to na pewno miasto nieznane. Znany jest Teheran w Iranie, natomiast do Teheranu uważam, że nie ma po co jechać, jeśli chce się po prostu poczuć klimat takiego
zbyt
prawdziwego.
Zbyt europejski jest?
Nie.
A
nie,
co?
Nie. Jest, nie ma tam takich miejsc ładnych jak w Isfahan. Nie ma tak pięknych meczetów, nie ma... No jest to miasto brudne. Tu nie będę ukrywał, bo akurat w Iranie jest tak, że jak się kupuje na przykład loda na patyku, to papier się wrzuca za siebie. Nie, w ogóle...
Koszy nie ma czegoś takiego.
Nie. Tam po prostu wszystko fruwa na ulicach, jak jest wiatr. Więc powiem tak. A Isfahan też jest brudno, ale jednak jest to miasto na pewno urokliwe.
Zadzwonili do nas słuchacze. Jest pan Janusz z Poznania pierwszy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No tak, słucham państwa o tej wyprawie i tak leciutko mówicie o tych wspinaczkach, a tymczasem ja oglądałem zdjęcia moich studentów z koła naukowego, którzy w tym roku na przełomie sierpnia i września byli właśnie na Kazbeku i o zgrozo jeszcze targali ze sobą rowery, bo to była wyprawa rowerowa, więc postanowili je wnieść do góry. I
tam
są zdjęcia, które wnieśli, sfotografowali, chorągiewkę ustawili na takiej piramidce. I rzeczywiście od pewnego momentu to zakrawa na horror. Także podziwiam panią, że pani tam szła. No i podziwiam odwagę towarzysza, który zdecydował się tam ciągnąć dziewczynę. Bo to ściany prawie pionowe. I jeszcze pokryte lodem. Także gratuluję tego.
No dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
No i uważam, że naprawdę jesteście bardzo dzielni.
Dziękujemy bardzo.
Do widzenia.
Do widzenia.
czy pani, rozumiem, ma doświadczenie w chodzeniu po spodnowych ścianach, używając raków i tam, gdzie jeszcze jest lód, tak?
Tak szczerze mówiąc, takiego wielkiego doświadczenia nie mam.
Ale gdzie pani? W Tatrach gdzieś chodziła?
To znaczy, no w wieku 16 lat jeszcze zrobiłam kurs skałkowy. Natomiast to nie ma tak naprawdę nic do znaczenia. Znaczy wiadomo, że trzeba wiedzieć, co to jest uprząż, jak zawiązać linę i następnie. Ale tak naprawdę dla mnie Romek jakby był takim osobistym, prywatnym przewodnikiem, który mi mówił...
Gdzie na mnie postawić?
Nie, aż tak to nie. Natomiast to po prostu Romek ma dużo więcej doświadczenia, ponieważ już był między innymi w Pamirze i zdobywał pik Lenina, siedmiotysięcznik. W związku z tym, no, zdecydowanie jego doświadczenie tutaj było większe. I dzięki temu ja się czułam pewniej.
Znaczy, proszę ci sobie nie wyobrażać, że pionowe ściany to są dokładnie pionowe, natomiast...
No tak, bo ja się patrzę różne... na ściany.
Nie, to nie jest do końca tak. Mówi się, że to są pionowe ściany. Ale ściany mają 45 stopni, 55 stopni, 60 stopni, 70 stopni. No, góra nie jest zawsze pionowa, więc czasami było lekko, czasami było ciężko.
Zadzwoniła do nas pani Ewa z Warszawy. Halo?
Halo.
Słuchamy, pani Ewo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałam się dowiedzieć, podobno na szczycie dano wam bardzo czuć siarkę. Czy było to dokuczliwe dla was i jak ewentualnie sobie radzili?
Było to dokuczliwe i rzeczywiście czuć siarkę, a najlepiej stosować jakiś mokry materiał, przez który się oddycha, wtedy ten dym zostaje po prostu wsiąknięty do tego materiału mokrego. Można też stosować czosnek, który zabija po prostu zapach i sprawia, że oddychanie się staje łatwiejsze. Irańczycy czasami zabierają jakieś takie maseczki i oddychają przez te maseczki.
Przez jakiś taki specjalny płyn, oni mieli jakiś specjalny płyn.
Tak.
W ogóle to było niesamowite, gdyż wchodziliśmy na Damawand. Tak naprawdę z grupą Irańczyków. I właśnie oni nam podawali taką maseczkę z ręki do ręki. Przechodziła to jakby jak fajka pokoju, tak taka maseczka nasiąknięta płynem. I faktycznie bardzo, nie wiem co to był za płyn, ale bardzo pomogło.
Tak, przypominam sobie rzeczywiście taki płyn.
Dziękuję bardzo i gratuluję wyprawy.
No, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. A o tym czosnku to skąd wiedzieliście?
To z internetu.
Bo to takie zaskakujące dla mnie, zwłaszcza niektóra nie lubi czosnku, bo wyobrażenie sobie czosnku.
Myślę, że tak? W tamtych warunkach, czy się lubi, czy się nie lubi czosnek, że jest niezbędny, jeśli o tym w ogóle nie myśli.
Tak.
Słuchacze was słuchają, może niektórzy by zobaczyli jakieś zdjęcia z waszej wyprawy. Osoby, które tu przychodzą nieraz, mandają pokazy slajdów lub coś podobnego. Czy jest to możliwe w waszym wypadku?
To znaczy tak, mamy możliwość, co nas bardzo cieszy, prezentacji slajdów z naszej wyprawy, który się odbędzie 15 marca w kampusie akademickim na Karkowskim Przedmieściu, w gmachu dawnej biblioteki.
Oj, to sobie trzeba zanotować, bo to ile?
W środę o 20.15.
Za 3 miesiące.
Tak, natomiast jeżeli ktoś ma zajęte środę, to zapraszamy w czwartek do gmachu głównego Politechniki Warszawskiej i tam znowuż w ramach, dzięki klubowi PTTK numer 1, bo w środę jest to w ramach slajdowiska organizowane przez Studencki Klub Górski, natomiast w czwartek slajdowiska organizowane przez PTTK numer 1, ten sam materiał będzie zaprezentowany. No i ponadto jeszcze taki pokaz slajdów już na dużym ekranie odbędzie się w kinie Wisła na wiosnę. Termin jeszcze nie jest ustalony. Jak tylko będzie ustalony, to na pewno go podamy na naszej stronie internetowej. Może przy okazji podamy, to jest www.nasze-wyprawy.achdar.com.pl.
Wasza, czyli was dwoje, tak?
Tak, tak.
A jaką wyprawę następną planujecie?
No tutaj jest burza mózgów. Teraz właśnie Romek przyjechał do mnie do Warszawy, w związku z tym będziemy o tym intensywnie myśleć przez ten weekend. Myślimy wstępnie o koronie Pamiru, czyli trzech siedmiotysięcznych górach, ale z tego co wiemy, w tym roku jest jakoś wiele osób zainteresowanych tym rejonem, więc tak się jeszcze zastanawiamy, czy na pewno to jest dobry akurat pomysł na ten rok. Może zrobić coś innego, coś ciekawszego gdzieś indziej.
Ale to teraz ja już nic nie wiem. Do mnie, do Warszawy. Ja myślałam, że pani z Krakowa.
Nie, ja jestem z Warszawy.
A pani z Krakowa?
Nie, też. Ja jestem.
To tylko znajomi byli z Krakowa.
Tak, rozumiem.
Jestem z Lubska.
Tak w ogóle.
To jest obok Zielonej Góry, pod granicą niemiecką.
Ale rozumiem, że pan teraz mieszka w Warszawie. Jak ona... Nie, też tam?
Nie. Uczę właśnie w liceum ogólnokształcącym w Lubsku.
Aha, czyli ta burza mózgów się odbywa najczęściej...
Właśnie przy spotkaniach, tak, a ponieważ one są stosunkowo rzadko jednak ze względu na odległość, więc... Więc właśnie to teraz, no zobaczymy. Zobaczymy w ciągu tych dni.
Mhm. Czy to na taką wyprawę trzeba zawsze szukać sponsorów? Bez sponsorów sobie nie można poradzić. Ile was to kosztowało wszystko, powiedzcie?
Kosztowało nas to około 3,5 tysiąca.
Na głowę, tak?
Tak.
Tak.
Mhm. A ile trwało czasu?
46 dni.
46 dni?
Z czym powrót już jednak mieliśmy w cywilizowany sposób, czyli samolotem ze Stambułu przez rzekę do Warszawy.
Mhm.
Natomiast no wiadomo, że jednak to przede wszystkim chcieliśmy też podziękować sponsorom, którzy nas wsparli, jak również patronatom medialnym, bo
no
wiadomo,
tak, radio ma patronat medialny u nas.
Tak, więc na pierwszym miejscu chcemy właśnie podziękować Radiu Tok FM, następnie portalem internetowym onet.pl, gozeta.pl, podróże.pl, Extreme Sports, podróżnik.net, Świat Podróży oraz Górski Świat. I na podjęcie z nami współpracy zdecydowały się również czasopisma, jak Kwartalnik Turystyczny w Górach, Górski Magazyn Sportowy Góry, Gazeta Lubuska, Poznaj Świat. I bardzo, bardzo dziękujemy, gdyż to było wszystko organizowane na ostatni moment i dziękujemy po prostu za obdarzenie nas zaufaniem.
Można było na tych portalach czytać jakieś relacje z waszej podróży. Chyba nie tam dostępu do internetu, chyba nie było, co?
To znaczy nie, na bieżąco mieliśmy takie plany. Również właśnie do Gazety Lubuskiej chcieliśmy współpracować na zasadzie, że wysyłamy co kilka dni na bieżąco informacje. Niestety to było niemożliwe, gdyż no wiadomo, w tamtych rejonach kafejki internetowe jednak nie są czymś tak bardzo popularnym. Natomiast będzie można czytać o relacje w najbliższym czasie na wymienionych portalach internetowych i czasopismach.
Bardzo dziękuję wam za wizytę w naszym radiu.
Dziękujemy również.
Dziękujemy.
Moimi gośćmi byli pani Izabela Borkowska i pan Roman Przybylski. Dziękuję.